Głównym celem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego KPO, jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym. KPO składa się z 57 inwestycji, 54 reform. Przewiduje dla Polski 59 miliardów 800 milionów euro, w tym nieco ponad 25 miliardów euro w postaci dotacji i blisko 34,5 miliarda euro w formie preferencyjnych pożyczek. Polska otrzymała z niego dotychczas 67 miliardów złotych. Krajowy Plan Odbudowy, przypomnijmy, to pieniądze z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone między innymi, i tutaj, że się tak wyrażę, clue programu, na inwestycje gastronomiczno-hotelarskie. Środki można wydać na dywersyfikację albo zmianę profilu działalności. Warto przypomnieć, że dywersyfikacja ma na celu rozłożenie inwestycji w taki sposób, aby ewentualne straty z jednego źródła były równoważone przez zyski z innych. Kilka dni temu zaczęły pojawiać się informacje, na co poszły pieniądze z KPO. Są tam i firmowe jachty, i baseny, i sauny, są też maszyny do lodów, i ekspresy do kawy, ale i wymiana mebli, czy wirtualna strzelnica. To tylko kilka przykładów, o których piszą media, a zwłaszcza czym donosi internet. Politycy nie kryją oburzenia, dziennikarze nie kryją oburzenia, także internauci nie kryją oburzenia. Spróbujmy wylać oliwę na wzburzone fale. I ja tutaj nie kpię z problemu, ze sprawy, nie lekceważę sytuacji. Chciałabym natomiast, żeby w tej sprawie więcej było namysłu, więcej wiedzy, informacji niż emocji. I mam nadzieję, że w tym pomogą mi nasi goście, goście Radia Szczecin. Jest z nami profesor Justyna Osuch-Malet, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No tak, właściwie można mówić dzień
jasno,
dobry.
Jasno, jasno.
Dzień dobry. Dzień dobry, ale w programie Radio Szczecin na wieczór. Anna Witkowska, przedsiębiorczyni, wizjonerka, pasjonatka życia w harmonii z naturą, jest jedną z tych osób, które skorzystały z dotacji KPO. Dobry wieczór.
Witam Państwa serdecznie.
Witold Jabłoński, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, która jest jednym z pięciu operatorów, którzy realizowali program KPO dla branży hotelarsko-gastronomicznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
A przy telefonach profesor Dariusz Zarzecki, Instytut Ekonomii i Finansów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Uniwersytet Szczeciński.
Uniwersytet Szczeciński. Bardzo przepraszam, panie profesorze, tak jednak z rozpędu, nie wiem skąd mi się to wzięło, ale tak, Uniwersytet Szczeciński i Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Anno, zwracam się do Anny Witkowskiej, którą przedstawiałam. Mówiłam o tym, że jest Pani jednym z tych przedsiębiorców, którzy skorzystali ze środków z dotacji KPO. Ja może tak jeszcze wyjaśnię, że próbowaliśmy zaprosić większą liczbę osób, przedsiębiorców, którzy by opowiedzieli o swoich doświadczeniach, ale jakoś chętnych nie było, więc po pierwsze, tym bardziej dziękuję, że pani się zdecydowała, ale to też trochę mówi o atmosferze wokół sprawy. Nie wiem, czy pani się ze mną zgadza.
Nie wiem, jakie jest nastawienie kolegów i koleżanek, dlaczego nie chcieli uczestniczyć w dzisiejszej debacie, bo przyznam, że możliwość wzięcia udziału w tym konkursie jako przedsiębiorcy, no to była fantastyczna szansa do tego, żeby przystosować się na tym rynku turystycznym, który nie jest łatwym rynkiem. Klienci są wymagający, po to, żeby się przystosować i w przypadku następnych kryzysów móc przetrwać. W związku z tym skorzystanie z możliwości, które pojawiło się w KPO, to była fantastyczna szansa i chciałabym się nią z Państwem dzisiaj podzielić. Szkoda, że nie ma tutaj innych kolegów i koleżanek, których znam, którzy też fantastycznie sobie radzą z wdrażaniem tych środków w ramach KPO.
A jaką branżę Pani reprezentuje i o co Pani zabiegała?
Jestem mikroprzedsiębiorcą i nad Jeziorem Głębokim w Szczecinie prowadzę saunę. I ta przygoda trwa już od 2018 roku. W związku z czym spotykam wiele osób, które są zapracowane, zestresowane i potrzebują takiego miejsca wytchnienia. Natomiast moje miejsce jest bardzo małą przestrzenią. A klienci, przez to, że zbudowane jest zaufanie, tam jest taka bardzo przyjazna i rodzinna atmosfera, to trochę się tak chwalę teraz. Mhm. Ale to powoduje, że ludzie chcą jednak przybywać w nasze progi i korzystać z saun, mimo iż tego wcześniej nie robili. Natomiast okres pandemii nie do końca pozwolił na to, żeby zgromadzić na tyle środków, by inwestować w swój rozwój i rozwinąć ten biznes i zbudować kolejne obiekty. Stąd też, a takie było moje marzenie i takie były potrzeby moich klientów. Stąd też, jak zobaczyłam ogłoszenie w internecie, później chyba w jakiejś jeszcze gazecie, bądź też na stronie PARP-u, o tym, że będzie taka możliwość, aby rozwijać swoje przedsiębiorstwo w oparciu o dostępne środki, to pomyślałam, że być może jest to szansa dla mnie, żeby trochę rozwinąć skrzydła i zdobyć większe grono klientów.
I co, już rozwija Pani te skrzydła?
No muszę się przyznać, że w ramach, nie wiem, czy mogę się dalej chwalić, ale w ramach
przedsięwzięcia...
Trzeba się chwalić, tak. W ramach przedsięwzięcia zaaplikowałam o 3 nowe sauny, a ponieważ jestem tak dosyć skoncentrowana na tym, aby to, co robię, nie szkodziło naturze, ale żeby było w zgodzie, stąd też z takim dużym poszanowaniem dla natury nie chciałam niczego, co będzie betonowe, co będzie naruszało grunty, zaburzało równowagę w przyrodzie. Stąd też moim pomysłem było to, aby te sauny, które zbuduję, aby było możliwość przeniesienia je za każdym razem, kiedy zmieni się potrzeba, w inne miejsce, albo w miejsce, w którym stoją, żeby nie zaburzały równowagi ekologicznej dookoła siebie. Stąd też są to takie małe obiekty. I przyznam, że spotkało się to z dużym zainteresowaniem moich gości i z taką sympatią, dlatego że nie wiem, jak Państwo często korzystacie z sauny, ale to jest takie miejsce, w którym można przyjść i tak bez masek spotkać się w gronie przyjaciół i odpocząć i porozmawiać tak naprawdę. Tam już nie ma przestrzeni na to, żeby udawać, żeby grać, po prostu jest się sobą. Stąd też takie małe przestrzenie, w których ludzie mogą tą przestrzeń mieć tylko dla siebie, bo to są takie sauny do 6-8 osób maksymalnie, są czymś fantastycznym i ja jestem z tego bardzo zadowolona. Ostatnim takim moim nowym produktem, który dzięki Horeki się pojawił, to jest taki mikrodomek. Taki hotel, który można postawić w środku lasu. Jakby lockdown był takim miejscem, w którym ja też pomyślałam, że co zrobić i gdzie uciekać. I stąd też pojawia się taki pomysł, aby w środku lasu móc mimo wszystko dalej funkcjonować i korzystać z dobroci natury.
Pani Anno, jak Pani zareagowała na to, co się teraz dzieje wokół tego projektu? To znaczy, czy jest Pani zdziwiona, czy
ja
nie?
Jestem oburzona. Jestem naprawdę oburzona.
Czyli Pani jest w tym gronie oburzona.
Ja jestem oburzona.
Czyli przedsiębiorcy też są oburzeni.
Ja jestem oburzona, dlatego że przygotowanie tego projektu to nie była łatwa historia. Mam spore doświadczenie przy wdrażaniu funduszy i ocenie wniosków. Robiłam to dawno, dawno temu, 20 lat temu. Po czym zostawiłam tą stronę i zostałam przedsiębiorcą. Tak pomalutku, ale skorzystałam z tych środków i naprawdę kosztowało mnie to bardzo, bardzo dużo mojego własnego czasu, żeby napisać ten projekt zgodnie z wymaganiami, które nie były łatwe. Wymagania były konkretnie postawione. To nie było tak, że można było sobie napisać cokolwiek się chce i te środki zostały przyznane po prostu na ładne oczy. Nikt nikogo nie zna, tylko czyta przepisy i w ramach tego, co jest napisane, aplikuje się o te środki. Każdy może aplikować, kto znalazł się w grupie osób pokrzywdzonych przez pandemię z branży turystycznej. Bo nie oszukujmy się, to nie był projekt dla wszystkich, tylko to był projekt konkretnie celowany na turystykę. A dlaczego na turystykę? Dlatego, że turystyka stanowiła 15% przychodu naszego PKB, naszego województwa. I w wyniku pandemii połowa tych przychodów spadła, czyli o 7%. To jest dla naszego budżetu, dla budżetu naszego województwa to jest 5 miliardów złotych. I takich przedsiębiorców, którzy pozamykali firmy w tym czasie, było 25% z branży Horeki. Więc jest to naprawdę ogromna tragedia i ci ludzie nie mogli już później napisać takiego wniosku, bo zamknęli swoje przedsiębiorstwa. Ja byłam w tej fantastycznej sytuacji, że udało mi się przetrwać ten trudny czas i skorzystać z tego, aby zaaplikować i otrzymać te środki.
Powiedziała pani z branży Horeki, to rozszyfrujmy, to jest skrót od hotel, restauracja, catering, tak?
Tak jest. No tutaj się pojawia troszkę więcej jeszcze tak, rzeczy. Może pani profesor tak to wszystko rozwinie bardziej dokładnie. Natomiast moja mała sauna znajdowała się właśnie jako obiekt rekreacyjny, służący poprawie kondycji fizycznej. To PKD się znajdowało, całe szczęście, w tym całym przedsięwzięciu. I to naprawdę było trudne. Tam nie było żadnego kolesiostwa. Tam była ciężka praca, nie tylko na etapie aplikowania o te środki, ale na etapie realizacji. Przestrzeganie wszystkich tych trudnych przepisów dotyczących konkurencyjności, dotyczących innowacyjności, wdrażania zielonych technologii, zamknięcia tego, podsumowania, to naprawdę była... To był bardzo trudny rok dla mnie. Kosztowało to moją rodzinę też sporo czasu. Mam nadzieję, że jak już teraz uruchomiłam fantastyczną stronę internetową ruskabania.eu.
No to już poszła pani daleko.
Przepraszam, proszę to wykasować.
Nie da się, poszło.
Proszę przyjść w takim razie i skorzystać. To była naprawdę bardzo trudna praca dla mikroprzedsiębiorcy, bo ja nie jestem wielkim przedsiębiorstwem, tylko naprawdę maleńką mrówką, która w tym całym mechanizmie się znalazła i mam nadzieję, że przetrwała. Więc to, co się dzieje wokół Horeki, zarzucanie przedsiębiorców tym, że to było łatwe, że to było kolesiostwo. Tak naprawdę zobaczmy, że każda usługa turystyczna generuje nie tylko miejsca pracy. Taki, nie wiem, tam cały czas jest obśmiewany jakiś jacht, który ktoś kupił. Tutaj wiem, że znajomi ze Szczecina budują kolejną saunę pływającą. Zobaczcie, to generuje kolejne miejsca pracy. Także będzie ktoś, kto będzie musiał zorganizować klientów, będzie musiał wypromować te eventy. Tak, ktoś będzie musiał zatrudnić kapitana, ludzi odpowiedzialnych za to, aby cały ten mechanizm działał. Więc tak naprawdę zainwestowanie środków w baseny, podniesienie jakości, czy zdywersyfikowanie swojej działalności około turystycznej. To był fantastyczny krok, za który jestem bardzo wdzięczna i myślę, że gron przedsiębiorców zachodniopomorskiego także, bo dzisiaj ich jakość usług będzie miała szansę wyjść ponad poziom, którego nigdy nie mogliby skorzystać wcześniej.
A jak ekonomiści, jak eksperci patrzą na ten problem, na to, co się też wydarzyło wokół tej sprawy, pani profesor?
W każdej sprawie zawsze tak jest, że można znaleźć jakiś taki element wyrwany z kontekstu, który później bardzo łatwo się niesie, ale tu chyba trzeba wyjść i to pani redaktor powiedziała na samym początku, od wiedzy, od zasad, o tym, o czym pani Ania tutaj mówiła w kontekście kwestii związanych z przygotowaniem konkursu, ale jeszcze cofnąć się jeszcze dalej, bo ten moment, kiedy przedsiębiorca składa swój wniosek w ramach ogłoszonego konkursu, on tak naprawdę jest ósmym, dziewiątym krokiem w całym etapie przygotowywania przestrzeni do tego, żeby taki konkurs się pojawił. I tutaj bardzo ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć, to byśmy musieli na samym początku zadać sobie pytanie, czy chcemy wspierać publicznymi środkami prywatne przedsięwzięcia, czyli przedsięwzięcia realizowane przez podmioty niepubliczne, bo to jest ten element, który być może w tym wszystkim budzi najwięcej takiego zagotowania się. I byśmy powiedzieli w ten sposób, no jeżeli my mamy budować i rozwijać się jako gospodarka, to mamy zawsze dwa strumienie. Mamy ten strumień publiczny, który odpowiada i instytucje publiczne, które odpowiadają za systemowe wsparcie tych elementów, które są niezwykle istotne dla naszej jakości życia. Zdrowia, edukacji, opieki społecznej, czyli infrastruktury drogowej, transportowej. Czyli to wszystko, co tworzy nam, mieszkańcom, komfort życia. Z drugiej strony mamy to, co buduje tak naprawdę rozwój gospodarki, bo my, ekonomiści, żyjemy w zaklętym kręgu PKB, czyli produktu krajowego brutto. Porównujemy się z innymi gospodarkami, ale ten produkt krajowy brutto najbardziej i najlepiej jest budowany przez inwestycje właśnie z sektora prywatnego, bo to one generują miejsca pracy, to one generują innowacyjność gospodarki, to one generują to, że my rozwijamy się jako państwo. I dlatego Unia Europejska także podejmuje takie decyzje, że wspiera inwestycje realizowane przez podmioty prywatne. A my tutaj dotykamy takich dwóch bardzo ważnych elementów. Gdziekolwiek byśmy nie sięgali po środki unijne i gdziekolwiek te środki unijne nie płyną, nadrzędną taką zasadą wydatkowania środków unijnych jest zasada dodatkowości. Czyli te środki nie mają zastępować środków publicznych danego kraju albo prywatnych. To, o czym pani Ania mówiła także, mówiąc, że to nie są tylko i wyłącznie tak naprawdę finansowanie 100% przedsięwzięcia. To jest dodatek do tego, żeby moje własne środki wygenerowane przez przedsiębiorcę zadziałały lepiej. Tak? I tylko wtedy tak naprawdę mamy ten dobry efekt środka publicznego.
To jest to, co powiedziała pani Anna, tak, mówiąc nie o dodawaniu rady, wiatru w żagle. Czy
dokładnie, nie dałaby rady ze własnych środków albo tylko i wyłącznie ze środków z pożyczek, z finansowania zewnętrznego, komercyjnego, w krótkim czasie rozwinąć swoje działalności. I to powinna być podstawa do tego do definiowania, czy to jest celowe, czy też nie. Na ile te biznesy, na ile te inwestycje będą trwałe. Bo przedsiębiorcy zobowiązują się do utrzymania trwałości tych inwestycji. To nie jest tak, że się dostało środki na jakieś środki finansowe na środki trwałe i później hulaj dusza, piekła nie ma. To jest utrzymanie miejsc pracy. To jest pokazanie, że to wpływa na przychody. To też bardzo istotny element. Tutaj w ramach konkursu mogły startować tylko i wyłącznie podmioty, które wykazały, że ten etap pandemii spowodował ogromny problem dla nich w kontekście generowania przychodów, zdolności do zarabiania.
W pierwszym rozdaniu to bodajże było 30% i
później to zeszło
więcej,
do 20%, ale
drugim do 20%.
Im więcej był ten negatywny efekt pandemii, im większy był, tym więcej punktów dostawała taka firma. My mamy bardzo dobrą pamięć, ale bardzo krótką. Nie pamiętamy i powoli zapominamy, jaki to był dramat dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy z dnia na dzień tak naprawdę musieli zawiesić swoją działalność na kołku. Mhm. Co więcej, jeszcze jeżeli sam prowadziłem tę działalność, to był dramat dla mnie jako dla osoby, ale niejednokrotnie, i tu dużo przedsiębiorców, które otrzymali środki tutaj w ramach tego, mówi o tym. Ja przetrwałem, utrzymałem zatrudnienie osób, które utrzymają stanowiska pracy. Próbowałem znaleźć sposoby na trwanie, żeby nie ograniczać zatrudnienia. I to KPO, nieprzypadkowa tam mam ta odporność na przyszłość. Zaplanuj różne źródła uzyskiwania przychodów ze sprzedaży, zdywersyfikuj, takie trudne słowo, ale tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nie wkładać jajek do jednego koszyka tak naprawdę. Ale dalej w ramach działalności, i tutaj musimy powiedzieć jeszcze jedną rzecz, nie tylko tego segmentu Horeca, to ta nazwa kierowała nas na jeden
tylko
segment, ale tam jeszcze
branże.
Był chociażby sektor kultury, tak? O tym troszeczkę mniej się mówi, ale ja bym powiedziała, to są sektory związane z zagospodarowaniem wolnego czasu, tak byśmy powiedzieli, tak?
Panie profesorze, czy tutaj w kontekście tego, co mówiła pani profesor, chciałby pan coś dodać? Ja tak sobie pomyślałam, że być może To wszystko polega na czymś, na co zwrócił uwagę politolog i socjolog z SWPS, dr Mateusz Zaremba, w wywiadzie dla PAP-u. Powiedział o tych takich produktach, które nazwijmy je no, medialnych, tak? Te jachty, te sauny, panie Aniu, i różnego innego rodzaju przedsięwzięcia związane z tym biznesem. I on to tak zdefiniował. Te produkty, które zostały zakupione w ramach tego planu, nie wydają się produktami inwestycyjnymi, bo mają złe konotacje kulturowe. Być może to o to chodzi, panie profesorze.
Na pewno tak. No myślę, że tego typu przedsięwzięcia bardzo łatwo przedstawić w negatywnym świetle, ośmieszyć, zbulwersować opinię publiczną. I w dużej mierze się to udało, jak widać, bo jak mówimy, że ktoś dostał pieniądze na saunę, na nie wiem, nowe gatunki piwa, alkohole, rozrywkę, generalnie użyto słowa jacht filmowy, co brzmi dość dziwnie, bo to by znaczyło, że nie wiem, prezesi sobie tym jachtem do pracy pływają czy po pracy. A jak czytamy, to o coś innego chodziło. Więc oczywiście na pewno tak jest i myślę, że gdybyśmy się cofnęli w czasie i poprzednie rozdania środków unijnych z różnych tutaj ram obejrzeli, to byśmy znaleźli wiele takich przykładów, gdzie znaleźlibyśmy projekty, które też łatwo byłoby obśmiać. Nie mówię, że zasadnie, tak, ale no, można byłoby próbować, przedstawiając je w takim świetle. Więc ja tutaj mam dystans do tego oczywiście i w tym aspekcie będę popierał na pewno przedsiębiorców, którzy w dobrej wierze dostosowali się do kryteriów, warunków podanych w ramach potencjalnej tej aplikacji. Złożyli dobre wnioski, które spełniały kryteria, otrzymali środki. No i myślę nawet, że ta reakcja polityków obecnej koalicji, że będą cofać, kontrolować i tam nie wydadzą na jedne złotówki niezgodnie z zasadami, tak, że nie będzie zmarnowana. Więc to jest tak jakby domniemanie, że one zostały zmarnowane. No wydaje mi się, że ktoś tam wcześniej ustalił kryteria, to jeszcze był poprzedni rząd tak w ogóle. Później te kryteria były weryfikowane. No jeżeli przedsiębiorcy złożyli dobre wnioski i dostosowali się do tego, no to wydaje mi się, że nie powinniśmy się tutaj...
Ba, tam się mówi nawet o zwracaniu pieniędzy, a tymczasem przecież wnioski zostały przyjęte, pieniądze wysłane. No to na jakiej podstawie miałoby to się odbywać w ten sposób?
Spodziewam się, że mogą być procesy różne, no bo jeżeli przedsiębiorca w dobrej wierze złożył wniosek, uzyskał środki zgodnie z zasadami, które na moment aplikowania były spełnione przez wnioskodawcę, no to nie widzę podstaw zabrania środków. No nie zmienia się reguł w trakcie czy po konkursie. Natomiast oczywiście bym zwrócił uwagę jeszcze na to, o czym pani profesor mówiła. Ta zasada dodatkowości, ona jest bardzo ważna i myślę, że trzeba na to zwrócić uwagę, jakie są proporcje, bo tutaj w tym KPO mamy 25 miliardów euro w dotacjach, 35 w defensywnych pożyczkach. Ja osobiście jako ekonomista zdecydowanie preferuję to drugie ujęcie. Ono bowiem wymusza jednak pewną racjonalność, rachunek ekonomiczny i też nie zaburza konkurencyjności na rynku, pewnej równowagi. Mam tu na myśli to, że ci przedsiębiorcy, którym uda się uzyskać dotacje, no mają przewagę konkurencyjną nad tymi, którym się to nie uda. No i to zaburza tak najnormalniej w świecie równowagę. Pamiętam swego czasu nawet na uczelniach, gdy były różne fundusze na szkolenia, gdy był potężny wypływ środków na szkolenia i firmy szkoleniowe szkoliły na bazie dotacji. No i później jak już przeszkoliły, to ten rynek był zaburzony, bo nie było pracy. Więc tutaj kwestia jest proporcji, ile tych, jeżeli jest dotacja, to jaka to jest skala dotowania, bo inaczej to wygląda, jeżeli to jest 10% czy 20%, inaczej, kiedy to jest 80 czy 90. I raczej jestem generalnie zdecydowanym przeciwnikiem tak wysokich dotacji dla przemysłu, dla prywatnych przedsiębiorców, a jeżeli już, to kryteria muszą być bardzo wąskie i jasne, a nie tak ogólne jak w tym przypadku, że to jest dywersyfikacja, szeroko rozumiana innowacyjność, no bo tutaj niestety można podpiąć wszystko. Zresztą jak wiemy, powstał na bazie środków unijnych potężny sektor usług doradczych, pisania wniosków, obsługiwania tego, ba, wyszukiwania wręcz klientów, którym można takie wnioski sporządzić. I w związku z tym, że to są pieniądze darmowe, no to no, składane są te wnioski, firmy zarabiają, a pieniądze niekoniecznie są alokowane dobrze, bo gdyby przedsiębiorca w wielu przypadkach miał swoje środki zainwestować, nie podjąłby takiego projektu, takiej inwestycji, no bo to mogłoby się nie spinać po prostu.
Pan Cezary Kaźmierczak reprezentuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Panie prezesie, jak pan na to patrzy?
No, chciałbym powiedzieć, że jestem oburzony też, że się przyznaje dotacje jednym prywatnym biznesom, a innym nie, ale to za duże słowo, bo ja się zdążyłem się do tego przyzwyczaić. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale kilkanaście lat temu, nie kilkanaście, chyba to był 2008 czy jakoś 2009 rok, były takie dotacje na startupy po 1 000 000 zł. Podatnik wydał na to 800 milionów złotych. Projekty były równie absurdalne, co i teraz. Myślę, że z tych startupów nie ma ani jednego już na rynku. No ale od biedy te pieniądze do jakiegoś tam fryzjera czy tam hydraulika trafiły. Dlaczego jestem przeciwny, żeby tej pani, która z takim entuzjazmem opowiadała o tych saunach, dawać pieniądze publiczne. No załóżmy, że ja mam po drugiej stronie jeziora taką saunę, jak ta pani, i rząd w moim imieniu zaciąga pożyczkę, którą między innymi ja będę spłacał, i nagle dotuje ileś tam kolejnych saun dla tej pani. I ja bankrutuję w tym momencie, bo ja takiej dotacji nie dostałem. System tego typu jest po prostu nieuczciwy i niesprawiedliwy. Ja życzę tej pani, żeby ona 1 000 000 saun otworzyła na całym świecie.
Dziękuję.
Natomiast niech pani to robi z pożyczek, z jakichś... Natomiast nie z publicznych pieniędzy. Publiczne pieniądze powinniśmy wydawać na drogi, na infrastrukturę, na coś, co służy każdemu. Ta historia teraz to jest błąd systemowy. To nie jest niczyja tam wina jednego czy drugiego urzędnika. To jest po prostu błąd systemowy, który powoduje, że pieniądze są w ten sposób. Ja się przedsiębiorcom oczywiście nie widzę, nie dziwię i nie dziwię, ani nie potępiam, broń Boże, tej pani, która o te środki wystąpiła, bo skoro rząd zaproponował takie reguły gry, no to ona się do nich dostosowała, zapewne uczciwie, po chrześcijańsku wypełniła te wszystkie dokumenty, pobrała, zrobiła, rozliczyła i tak dalej, i tak dalej. I jakiekolwiek pretensje do niej z tego tytułu, które są formułowane, są w moim przekonaniu bezzasadne, bo przypuszczam, że 90% tych przedsiębiorców, którzy skorzystali z tego KPO, zrobiła to tak jak należy i nikt im nic nie zrobi, bo rząd, jeżeli będzie próbował im coś zrobić, to poprzegrywa te wszystkie sprawy w sądach i nic z tym nie zrobi. Natomiast co do zasady, jest to błąd systemowy. Zaburzenie konkurencji rząd nie powinien wspierać i mam nadzieję, że te takie helikopter money, zrzucanie pieniędzy z helikoptera po tym KPO się skończy, chociaż wątpię, no bo identyczna afera była po tych startupach. Może wtedy nie było jeszcze tak internetu, to się tak jakoś mocno nie rozchodziło, ale skończyło się to w identyczny sposób. To znaczy, pani profesor mówiła tu o trwałych efektach. Daj Boże, ja pani życzę, żeby się to wszystko tam utrzymało i żeby pani jeszcze na bazie tych rozwinęła to. Natomiast no, co mają powiedzieć ludzie, którzy prowadzą sauny bez pieniędzy podatnika? Nie wiem, czy tacy są, czy ich nie ma. Trudno mi powiedzieć, nie znam rynku saun, że tak powiem. Natomiast jest to zaburzenie konkurencji.
To jest troszeczkę tak jak w tym dowcipie o tym, jak się ktoś tam żalił Panu Bogu, że nie wygrał w grę losową.
Nie, Pani redaktor.
I Pan Bóg odpowiada,
publiczne.
Ty sobie daj szansę, kup los. Więc równie dobrze ten inny przedsiębiorca mógłby wystąpić o taką dotację. Panie prezesie, jak pan się czuje jako utrwalający błąd systemowy?
Ja jestem trochę zdziwiony.
Przepraszam, tam do mnie mówi, przepraszam.
Nie.
Ale jestem trochę zdziwiony pana wypowiedzią, jeśli pan reprezentuje przedsiębiorców, dlatego że ja reprezentuję Polską Fundację Przedsiębiorczości, która zaburza to, co pan powiedział, czyli tą równowagę gospodarczą od 97 roku. Dlatego, że wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa, udzielamy pożyczek, które są oprocentowane na 0,15, na 1,5, na 1,7.
Innego, panie
i od 97 roku wsparliśmy około 18 tysięcy przedsiębiorców na łączną kwotę 3 miliardy złotych. To są pożyczki adresowane do przedsiębiorców, które są tańsze niż pożyczki oferowane przez banki. Więc według pana z wypowiedzi to jest to zaburzanie. Natomiast...
Proszę mi pozwolić tylko powiedzieć, to jest zupełnie instrument, ja zawsze popieraliśmy instrumenty zwrotne, natomiast to jest zupełnie coś innego niż po prostu udzielenie komuś dotacji.
Dobrze, ale te pożyczki są dofinansowane ze środków publicznych, dlatego one są tak oprocentowane.
Jeśli pan w swojej wypowiedzi...
Proszę pozwolić dokończyć panu...
Jeśli pan w swojej wypowiedzi stwierdził o kuriozalnych pomysłach przedsiębiorców typu sauny, to ja się z panem totalnie nie zgadzam i ja mam pewien dystans do programu Horeca, dlatego że prezesem fundacji jestem od 9 kwietnia, natomiast przez miniony weekend przeanalizowałem 2000 wniosków, które zostały złożone. Miałem kilka wątpliwości, które analizowałem poprzez różnego rodzaju programy, oceny ekspertów, zasadność. I chciałbym powiedzieć, że do tej pory myślałem, że będę przedsiębiorców przepraszał za to, że za bardzo rygorystycznie sprawdzamy ich wnioski, za bardzo rygorystycznie sprawdzamy ich wnioski o płatności, za dużo dokumentów wymagamy, są to wymogi na nas nałożone przez PARP i myślałem, że za to będę przepraszał, że za mało pieniędzy puszczamy w rynek. Natomiast dzisiaj muszę przeprosić przedsiębiorców, wszystkich, którzy skorzystali z Horeki, za ten hejt, który się na nas przedsiębiorców wylał. I niestety przykro mi, ale pan w tym hejcie również uczestniczy, więc nie jest to uczciwe wobec przedsiębiorców. Natomiast warto przywołać też, spójrzcie państwo, jak zmienia się narracja i opinie publiczne wypowiadane w tym zakresie od piątku, czyli od 8 sierpnia do dzisiaj. Dzisiaj premier Tusk powiedział wprost kilka godzin temu, że przygniatająca większość tych środków trafiła do firm, które tego potrzebowały i spełnimy warunki. Jest pewien margines wniosków, do których ja też sam mam wątpliwości, dlatego że jestem przekonany, że iluś cwaniaków składało projekty również na jacht, również na jakieś rowery elektryczne, wypożyczalnie i tak dalej, ale oni złożyli te wnioski zgodnie z zasadami i zgodnie z procedurami. O tym
regulaminem,
pamiętaj. Zgodnie
tak?
z regulaminem spełnili wszystkie warunki. Natomiast wyśmiewanie się z projektów typu kebab i lodziarnia, no dlaczego? Przedsiębiorca ma taki pomysł, prowadzi kebab, ale ma miejsce na to, żeby zamontować maszynę do lodów. Wyśmiewano panią, która prowadzi pizzerię w Łodzi, która kupiła sobie solarium. No ale jeśli widzi na danej ulicy, że są 3 solaria i wszystkie świetnie funkcjonują, to dywersyfikacja właśnie na tym polega, że buduje drugą nogę, na której w przypadku lockdownu kolejnego może zarabiać. Ja powiem jeszcze jedno zdanie, że wśród... Oczywiście komentują ci, którzy nie mają wiedzy i którzy są takimi naczelnymi komentatorami. Jeśli ja bym państwu powiedział, i teraz dokładnie patrzę na wydatki jednej z firm, która otrzymała, czy otrzyma 540 tysięcy złotych. I w wydatkach jest tak... Zakup sprzętu AGD, 4 lodówki, 4 zmywarki, okapy kuchenne, 24 tapczany, zakup pościeli, prześcieradeł, poszewek, ręczników. Są firmy, które wykazują nam sztućce, więc gdybyśmy to puścili w obieg internetowy, no to kolejni hejterzy będą z wielką przyjemnością hejtować, że KPO i rząd Donalda Tuska dał pieniądze na sztućce, na pościel, na tego typu rzeczy. Ale to jest wyposażenie w tym przypadku budowy 4 domków rekreacyjnych, które będą pracowały cały rok, a do tej pory ten przedsiębiorca nie mógł na tym zarabiać, więc tak naprawdę warto racjonalnie i w oparciu o dokumenty rozmawiać o całym programie. I ja mam tylko do siebie taki żal, że zbyt mało pieniędzy w Horece wypłacamy, natomiast mam pewność i przekonanie do pracowników Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, że robią to skrupulatnie, dokładnie i pojawiające się w opinii publicznej informacje o kontrolach. My się kontroli nie boimy. Kontrolę z PARP-u mieliśmy, skończyła się w lutym, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości, które skutkowałyby jak nałożeniem jakiejś kary finansowej. Więc proszę
i
bardzo.
I ta kontrola dotyczyła właśnie...
Choreki. Kontrola dotyczyła choreki, skończyła się na początku lutego i nie mamy żadnych uwag. Realizujemy zgodnie z zasadami, zgodnie z wytycznymi, które były zaakceptowane przez Ministerstwo Funduszy, a później przez PARP, więc tak jak pan profesor Zarzycki powiedział, trochę dystansu. A jeszcze pamiętajmy o tym, o czym powiedziała pani rektor, że na czym polegał ten program? Zobaczmy, jak opinia publiczna traktowała hotele, restauracje podczas lockdownu. I zobaczmy, co ci restauratorzy robili dla społeczeństwa. Wydawali darmowe posiłki dla lekarzy. Hotele przyjmowały osoby. Po prostu stąd wzięła się potrzeba wsparcia tego sektora. I uważam,
że... trochę podziękowania im.
Tak mi się wydaje i ten program jest realizowany.
A to proszę powiedzieć...
Jeśli mogę,
proszę,
bo tu dotknęliśmy znowu takiej dosyć istotnej kwestii, czyli na ile mamy wspierać ten sektor prywatny. Ja tutaj rzeczywiście też nie będę polemizowała, bo jako ekonomista zawsze będę się opowiadać za wolnym rynkiem i za niezakłócaniem tej konkurencyjności i przedsiębiorczości. To, o czym mi pan profesor mówił, pan prezes tutaj, odwołując się do tych strumieni publicznych, które idą do sektora prywatnego. Sama reprezentuje sektor prywatny też. Więc troszeczkę tak okrakiem stojąc, bo jednocześnie sektor, który realizuje zadanie publiczne, czyli edukację wyższą. I są takie obszary, w których właśnie na poziomie systemowym stwierdzamy, że mniejsze zaburzenie dla konkurencyjności jest wsparcie środkami publicznymi pewnych określonych obszarów i one muszą być restrykcyjnie określone. To ewidentnie musi być wąski strumień i tak jest też w tym przypadku. Mhm. Jest dosyć wąski strumień, jeżeli popatrzymy w ogóle na środki publiczne.
To jest bodajże 0,8%.
To jest mniej niż 1%, byśmy powiedzieli mniej niż błąd statystyczny tak naprawdę. One są dalej ogromne, te środki. To jeżeli popatrzymy na wartość bezwzględną oczywiście, bo my się lubimy pokazywać miliony, miliardy, więc one działają na naszą wyobraźnię. Ale nieraz właśnie wprowadzenie tego strumienia publicznego pozwala zabezpieczyć na przyszłość pewną równowagę i pewną konkurencyjność, taką stabilność gospodarki. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Czy to pożyczki, czy to dotacje, zdecydowanie pożyczka generuje, ten zwrot przy pożyczce generuje kolejne fundusze, więc one lepiej pracują niż dotacje. I dlatego gdybyśmy popatrzyli, ja w obszarze środków europejskich funkcjonuję od ćwierćwiecza, od 25 lat tak naprawdę, czyli od środków przedakcesyjnych. I gdybyśmy porównywali ten strumień, który kiedyś płynął w formie dotacji versus ten strumień, który teraz płynie w formie dotacji, obojętnie dla jakiego sektora, on jest nieporównywalny. Właśnie dlatego, że gdybyśmy popatrzyli na te czasy przedakcesyjne, z jakiego pułapu jako Polska, jako kraj startowaliśmy i na jakim pułapie teraz jesteśmy, dużo dalej do zrobienia, ale to jest nieporównywalne właśnie też dzięki temu, że na początku mieliśmy do dyspozycji ten pieniądz bezzwrotny, czyli dotacje, a teraz coraz rzadziej mamy do dyspozycji ten pieniądz bezzwrotny. Zastępujemy to właśnie pieniądzem bardziej pracującym, czyli wszelkiego rodzaju pożyczkami, preferencyjnymi kredytami, poręczeniami, ale są takie szczególne elementy, gdzie jednak decyduje się systemowo na poziomie Unii Europejskiej. O tym też musimy sobie powiedzieć. Więc oczywiście możemy walczyć z tym błędem systemowym, jeżeli uznamy to jako kraj za błąd systemowy, bo takie same zasady obowiązują w innych krajach. To też pamiętajmy, że my nie konkurujemy już tylko na własnym rynku.
Ale w innych
krajach... My konkurujemy na rynku globalnym.
Ale w innych krajach również były dotacje dla przedsiębiorców, którzy spotkali się z utratą przychodów podczas lockdownu. Także nie jest to tylko przypadek Polski.
Szanowni państwo, popatrzcie, że tak naprawdę rozlewamy mleko nad tym, że ucierpiała branża turystyczna. Ona jest dosyć mocną branżą, jeżeli chodzi o PKB, naszego przynajmniej województwa. Nasze województwo charakteryzuje się dużą sezonowością, jeżeli chodzi o turystykę i przychody. Więc niewsparcie tej branży spowodowałoby w przyszłości to, iż byłyby mniejsze przychody, mniejsze PKB w ogóle dla naszego województwa. Szczególnie dla naszego województwa. Zatem uzupełnienie pieniędzy publicznych dla przedsiębiorstw, do sektora prywatnego spowoduje tak czy siak i tak odbudowę sektora publicznego, więc te pieniądze wrócą do innych przedsiębiorców i innych mieszkańców naszego województwa. Więc jakby to było dosyć istotne. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o Horekę, to nie wyszło dlatego, że ktoś kupił jacht, tylko dlatego, że te pieniądze naprawdę wdraża, tak jak pan prezes powiedział, rozliczanie tych projektów jest trudne i pracochłonne. I my jako mikroprzedsiębiorcy w tej chwili wydajemy swoje pieniądze i otrzymujemy refundację. To nie jest tak, że ktoś nam daje pieniądze, wydajcie je na co chcecie.
Najpierw trzeba...
Zaplanowaliśmy te wydatki skrupulatnie. Musieliśmy przygotować konkretne oferty na te rzeczy, które zostały na etapie oceny projektu ocenione. Natomiast dzisiaj, kiedy ma przyjść refundacja, a my inwestujemy wszystkie swoje oszczędności i ponieważ wniosków jest dużo, to ta refundacja odbywa się czasami zbyt długo, to trwa. I jeśli faktycznie będzie tak długo trwał hejt na KPO i na te wszystkie instytucje, które wdrażają te środki dla przedsiębiorców, to tak naprawdę może być to drugie uderzenie w sektor turystyki, dlatego że zamrażanie tych środków, gdyby do tego dochodziło, powoduje, że nie tracą na tym instytucje wdrażające, tylko tracą tym mikroprzedsiębiorcy, dlatego że to są wszystkie nasze środki, które angażujemy w ten projekt po to i oczekujemy na refundację dopiero wtedy, kiedy instytucja wdrażająca stwierdzi, że te środki zostały wydane zgodnie z regulaminem, zgodnie z zasadami konkurencyjności.
Ja bym chciał tylko dodać, że to sprawdzanie tych wydatków każdego przedsiębiorcy jest siedmioetapowe. Czyli Polska Fundacja Przedsiębiorczości, najpierw jest ocena formalna, podwójna ocena merytoryczna, weryfikacja kierownika sekcji rozliczeń, weryfikacja kierownika projektu, akceptacja służb finansowych i dopiero zarząd podpisuje możliwość refundacji. Więc naprawdę każdą złotówkę oglądamy.
Tej weryfikacji i na jakim poziomie? To jest grupa ekspertów?
To są pracownicy Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, którzy mają doświadczenie w rozliczaniu projektów czy pożyczkowych, czy dotacyjnych i projekty są analizowane na dwie pary oczu. Także naprawdę jest to bardzo skrupulatnie rozliczane, ale później końcowy efekt to jest dopiero PARP musi zaakceptować wypłatę takich pieniędzy dla przedsiębiorcy i pojawiają się też takie informacje w sferze medialnej o wstrzymaniu wypłat.
Właśnie.
Ja bym chciał to może...
Ale to też politycy mówią przecież. Media powtarzają za politykami.
Pani redaktor, ja się przyzwyczaiłem do tego, że politycy robią różne rzeczy i mówią różne rzeczy. Natomiast ja dzisiaj podpisałem przelewy dla kolejnych trzech przedsiębiorców, które jutro wyjdą z banku, bo są rozliczone kolejne środki o płatność.
Jeszcze trochę dziegciu musimy wrzucić, bo to nie jest też tak, że to tak jest
różowo.
Różowo, tak. To dalej trzeba mocno pracować i to jest systemowa praca tak naprawdę. Nad tym, w jaki sposób tworzyć kryteria do konkursów, do regulaminów, jeżeli mamy już środki przeznaczone na różne obszary. Bo my teraz dzisiaj mówimy tylko o jednym małym wycinku, ale te środki unijne i środki krajowe, one idą na wszystkie tak naprawdę obszary naszego życia. I dobre tworzenie, i tu systemowo powinniśmy walczyć, dobre tworzenie kryteriów, oceny.
Jest pogrzebany.
Tak, dobre przygotowanie ekspertów, którzy oceniają. Ta bezstronność i obiektywność i rzetelność tej oceny. I to jest taki obszar, na którym cały czas musimy pracować. Mamy 25 lat doświadczenia, ale dalej musimy nad tym pracować, bo też się zmieniają.
Ale niektórzy mają dłuższe doświadczenia i
mają i jeszcze dłuższe, tak, i potrafią robić. Wobec tego to jest taki obszar, rzeczywiście ta transparentność, docieranie do jak najszerszej grupy osób, jeśli chodzi o ogłaszane konkursy. To jest dalej wyzwanie, bo zawsze są pewne grupy, które czują się pominięte, bo nie dotarła do nich informacja, więc to w jaki sposób docieramy do tych grup. To jest ten obszar systemowy, na którym wszyscy, i tu bez względu na przynależności partyjne, instytucjonalne i miejsce umocowania powinniśmy pracować, bo to tylko i wyłącznie nam wszystkim przyniesie efekty.
Ja tylko chciałem powiedzieć, Cezary Kaźmierczak, że ja jakoś zasadniczo nie krytykuję tych urzędników, czy tych, którzy te pieniądze jakby rozdawali. Te przepisy są na tyle ogólne, że na pewno wszystko tam po Bożemu w 90, pewnie 5 czy 9% było zrobione. Jakieś tam pewnie fraudy były, ale to wszędzie, gdzie się coś robi, są. Ale to jest pewnie jakiś tam znikomy procent tego wszystkiego. Natomiast uważam, że należy skończyć z rozdawaniem pieniędzy i przejść z jakichkolwiek dotacji dla takich sektorów, które rząd tam uważa, że należy jakoś tam wspomóc, na rzecz instrumentów zwrotnych, jak choćby poprzez finansowanie odsetek, czy ubezpieczanie kredytów, czy różne inne instrumenty finansowe.
Ale na to są pieniądze rządowe, czy w firmach poręczenia, czy w pożyczkowych?
No właśnie mówię, no, ale na rzecz instrumentów zwrotnych. Ja nawet w czasie tarczy tej PFR-u też próbowałem wpływać na rząd, żeby to były instrumenty zwrotne. Tam zupełnie o co innego chodziło, bo to chodziło o ratowanie miejsc pracy i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem w końcu, kto miał rację, czy ci, którzy byli za tym, żeby to były bezzwrotne dotacje, jak się utrzyma przez tam pół roku te miejsca pracy, czy przez rok, już się pamiętam, ile tam było, czy ci, którzy byli temu przeciwni. No, z dzisiejszej perspektywy być może wygląda na to, że ci, którzy mówili, żeby to było bezzwrotne, mieli rację, bo bezrobocie w Polsce mimo tego ciosu gigantycznego dla gospodarki, jakim był COVID, nie wzrosło, więc w jakiś sposób te rządowa pomoc, też mocno zresztą przeskalowana, swój skutek odniosła. Ja uważam po prostu, że powinniśmy zmienić do tego całkowicie podejście i nie tylko jako Polska, ale również jako Unia Europejska. Podatnik nie jest od tego, żeby wspierać prywatny biznes. Te wszystkie pieniądze by dużo lepszy skutek publiczny przyniosły i pożytku publicznego, gdyby zostały wydane na wydatki różne infrastrukturalne, które służą wszystkim obywatelom, czy na szpitale, czy na jakieś inne rzeczy, a nie na fundowanie. Już nie chcę tam się posługiwać tym, na co tam one zostały wydane. No w każdym razie uważam, że podatnik nie powinien finansować prywatnych firm.
Być może też w tej całej sytuacji szkodę przyniosła idea transparentności, bo opublikowano mapę tych dotacji i właściwie się zaczęło.
Mapa jest od 15 lat na bieżąco aktualizowana. To jest tak, że my sięgamy po te narzędzia informacyjne wtedy, kiedy nam wygodnie, to one są dostępne od wielu, wielu lat, więc myślę, że warto przejrzeć w ogóle wszystkie narzędzia, które mamy. I tak, zdecydowanie, im więcej tego pieniądza zwrotnego, tym jest to rzeczywiście dobre rozwiązanie. Tu się nie będziemy chyba kłócić. To jeżeli popatrzymy w ogóle na kwestie ekonomii, to jest dobre rozwiązanie. Natomiast tak jak mówię, te elementy systemowe są tu istotne i język, którym się posługujemy. Bo nawet my w naszej rozmowie tutaj nieraz posługujemy się słowami rozdawanie, fundowanie, to są...
Jako przedsiębiorca nie czuję, żeby ktokolwiek mi coś rozdał. Słuchajcie, to była tak ciężka praca i nadal jest, bo mam nadzieję, że się zakończy sukcesem. Także tu nikt nic nie rozdaje i nikt nikomu nie daje. Kto się interesuje i dba o swoją przyszłość, ten naprawdę poświęca na to czas i się rozwija. Kto stoi z boku, zawsze będzie stał z boku i tego losu nigdy nie kupi na tej loterii.
A propos transparentności, chciałbym tylko dodać, że po pierwszym naborze, czyli w maju 2024 roku, zostały opublikowane listy przedsiębiorstw i pomysłów inwestycyjnych i przez PARP oraz przez 5 operatorów ogólnopolskich. W kolejnym naborze, czyli w październiku, również po tym naborze te listy były opublikowane, więc tak naprawdę wiemy o tym od roku, na co te pieniądze mają być przeznaczone. I uważam, że jest to naprawdę transparentny konkurs chorekowski, gdzie zgadzam się z panią profesor tylko w tym, że kryteria można było skonstruować inaczej. No, ale te kryteria były konstruowane w 2020 czy 2021 roku.
I to jest wyzwanie, żeby skrócić ten czas od konstruowania kryteriów jakichkolwiek konkursów do momentu składania, realizacji, bo tak szybko nam się zmienia gospodarka i czas.
No tak, ale te one się stają z KPO wcześniej dość długo czekały na to, aby trafić do Polski. Paradoksalnie też ta cała burza, ta cała afera z aferą dotycząca dotacji KPO, z KPO, ma taki efekt, że niektórzy się dowiedzieli w ogóle o tych dotacjach. I jest pytanie od słuchaczy, od przedsiębiorców z tej branży, czy będzie jeszcze jakiś nabór?
Jak rozumiem, to jest pytanie do mnie, ale...
Tak, panie prezesie.
Ale ja jestem tylko operatorem, czyli przystępuję do konkursu, który jest...
Ale jest pan bliżej informacji niż ktokolwiek z nas.
Pani co, dzisiaj w tej atmosferze, która się wokół Horeki wytworzyła, myślę, że będzie mało odważnych decydentów, którzy zdecydują się na kolejny konkurs na takich zasadach. Być może te pieniądze do końca nie zostaną wydane, chociaż są listy rezerwowe w Horece. Natomiast...
Czyli zostały środki.
Mogą zostać, ale są listy rezerwowe. Zresztą my, jako Polska Fundacja Przedsiębiorczości, na bieżąco kontrolujemy również firmy, które od nas uzyskują to dofinansowanie i zanegowaliśmy wydatki niekwalifikowane na poziomie prawie ćwierć miliona złotych, czyli już z tego są pewne oszczędności. Natomiast czy dalej ten program będzie realizowany dla podmiotów, które się mieszczą pod nazwą Horeka? Tego nie wiem. To jest pytanie do PARP-u, do Ministerstwa Środków Europejskich tak naprawdę.
No tak, ale w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w tej chwili nie mamy szefa.
Jest pełniący obowiązki.
Pełniący obowiązki, tak, to prawda. Na pewno jest, już zupełnie bardzo poważnie mówiąc, jest taki efekt dodatkowy polegający na tym takim wizerunku przedsiębiorcy. Tutaj ten wizerunek stracił, pani Aniu, uważam. To znaczy nie mówię o pani personalnie, tylko w ogóle o tej grupie ludzi, którzy...
Pani redaktor, przepraszam, że wejdę w słowo, ale dzisiaj zadzwonił do mnie jeden z przedsiębiorców i powiedział mi, że jest mu przykro. Więc myślę, że wielu uczciwych przedsiębiorców, którzy skorzystało z programu dla Horeki, teraz jest takich zmartwionych, jest im przykro, że opinia publiczna wyrażana w internecie przez różnych bezimiennych nawet hejterów po prostu deprecjonuje uczciwych, porządnych przedsiębiorców, którzy zgodnie z regułami przystąpili do programu, którzy wyłożyli swoje pieniądze i realizują przedsięwzięcia, które mają im pomóc w funkcjonowaniu gospodarczym. Jest im przykro i za to trzeba chyba przeprosić tych przedsiębiorców.
Jest nam przykro jako przedsiębiorcom, no ale zdaję sobie sprawę, że wiele ludzi, którzy się wypowiada na ten temat, zupełnie nie rozumie gospodarki. Ma w sobie całe mnóstwo zazdrości i tego nic nie zmieni. Więc jest mi przykro, natomiast rozwijajmy się wszyscy tak samo, takie same mamy możliwości i dostęp do informacji.
I tu niestety muszę postawić kropkę, ale może to będzie punkt wyjścia do kolejnej dyskusji. Może w mniej już aferowym kontekście. Profesor Justyna Osuch-Malet, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Dziękuję pani rektor, pani
Dziękuję
profesor.
Bardzo.
Anna Witkowska, przedsiębiorczyni, która skorzystała z dotacji KPO. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Witold Jabłoński, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Profesor Dariusz Zarzecki, Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
I Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dziękuję.
Dziękuję, dobranoc.
Radio Szczecin na wieczór się kończy. Życzymy dobrej nocy.